Jak ja nie lubię tych prognoz pogody, gdzie jest napisane słonecznie i w ogóle nie ma nic słowa o tym, że będzie padało. Tak sucho jest. Trochę deszczu. Proszę, trochę deszczu. Jacek Naliwajek, witam. Komentarze w Radiu Gdańsk. Moimi gośćmi są Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy.
Kłaniam się.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Pierwsze zagraniczne wizyty prezydenta Dudy. Na początek Tallin, potem Berlin, Londyn, Nowy Jork. To są pierwsze wizyty w pierwszych 100 dniach prezydenta Andrzeja Dudy. Najbliższa 28 sierpnia wizyta 23 sierpnia w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku w Estonii. Rozmawiałem o 8.30 z posłanką Dorotą Arciszewską-Mielewczyk i pytałem o jej ocenę i ona mówi, że to jest kontynuacja polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego i ona bardzo się cieszy, że prezydent Andrzej Duda będzie tę politykę Lecha Kaczyńskiego kontynuował, gdzie bardzo mocno stawiano akcent na współpracę Polski tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej i współpracę z krajami wschodnimi. Zgadzacie się z taką opinią, Marek Ponikowski?
Znaczy, z jaką opinią? Że to jest takie ważne,
że to jest, tak? Kontynuacja, że to jest bardzo ważna rzecz.
No właśnie mam pewne obawy, czy jest to kierunek słuszny o tyle, że w ogóle budowanie w ramach Unii Europejskiej takich jakichś stałych sojuszy tego typu jest mocno ryzykowne, bo dotychczasowe doświadczenia Unii Europejskiej wskazują, że bardziej skuteczne są sojusze budowane ad hoc do określonych problemów, bo te interesy rozkładają się bardzo różnie. Tutaj zresztą ja podejrzewam, jeśli chodzi o właśnie ten widoczny w całości tego planu ogłoszonego wczoraj przez ministra Szczerskiego planu wizyt, to wyłania się ten pomysł takiego tego Międzymorza, czy tam ta idea jagiellońska, która nijak nie przystaje do współczesnej rzeczywistości. No, mamy tutaj w tej środkowo-wschodniej Europie kraje, które przez dotychczasowe te kilkanaście lat w Unii Europejskiej nie za bardzo ochoczo ze sobą współpracowały, raczej szukały na własną rękę drogi do tej bogatszej i mocniejszej części Unii Europejskiej i obawiam się, że to raczej w tej chwili będzie jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Przykład Węgry z obecną polityką Orbana czy Słowacja.
Piotr Semka.
No, trochę to przypomina takie skuś dziada na babę. Nie, dziada na babę, no, jak to się mówi.
Tak jest po prostu.
Nie? No nie dobrze, no zawsze można mówić, że nic się nie uda.
Ale ja nie mówię, że po prostu...
No właśnie tak mam wrażenie, że mówisz, ale...
Dobrze. A jaki jest twój pogląd?
Jeżeli teraz tak, kolejne pytanie. Marek Pękowski powiedział, no po co stałe sojusze, lepiej robić takie sojusze zadaniowe. No to jest właśnie tego typu wizyta. Jeżeli prezydent Andrzej Duda powiedział, że powinny być stałe bazy NATO w krajach wschodniej flanki sojuszu, no to naturalny sposób tym postulatem są zainteresowane państwa, które graniczą z Rosją. Estonia należy do takich krajów. Co więcej, Estonia jest chyba jedynym krajem NATO, które ma jeńca własnego w Rosji, bo przypomnę, że rok temu rosyjskie służby graniczne porwały pracownika zwiadu służb granicznych estońskich, który o ile dobrze wiem, ciągle jest w rękach Rosjan.
No i tym grozi mu bardzo wysoka kara.
No więc właśnie.
Najnowszych wiadomości.
Więc ja nie chciałbym doczekać momentu, w którym na przykład jakiś taki incydent może zdarzyć się na dosyć długiej granicy polsko-rosyjskiej. Więc oba kraje mają jak bardzo dużo interesu, aby rozmawiać z sobą, jak zmienić dla państw takich jak Estonia czy Polska status faktycznie członka NATO drugiej kategorii, no bo jeżeli bazy NATO były w Niemczech bardzo wiele lat i tworzyły poczucie bezpieczeństwa dla Niemców, że jednak nie będzie tak łatwy atak rosyjskich czołgów gdzieś tam z granicy NRD-owskiej, tak Polska dzisiaj powinna spokojnie, bez żadnej neurozy, ale mówić o swoich racjach. I Estonia jest tutaj punktem oparcia. Po drugie, mówi się wyłącznie o Estonii. Z tego, co ja wiem, to wizyta w Niemczech powinna być chyba jeszcze w tym miesiącu.
28 sierpnia jest no wizyta
właśnie,
w Berlinie.
Stosunkowo szybko. Więc ja nie traktuję tych dwóch wizyt w oderwaniu od siebie. A tym, którzy kręcą nosem, zaznaczam, że nie mówię o Marku, wskazuje, że no troszeczkę zmieniła się ta geopolityka polskich wizyt. Na przykład no, z tych katalogów tradycyjnych wizyt, jakie składali szefowie polskich rządów, no troszeczkę na dalszy plan przesunął się Stolica Apostolska, Watykan.
Nie ma go w tym pierwszych studniach.
Nie ma Brukseli.
Nie ma Brukseli, nie ma Paryża.
No
panowie,
właśnie,
przepraszam, musimy zrobić krótką przerwę i za chwilę Maciek Sandecki z Gazety Wyborczej.
Ale jak mi przerywacie, no.
Piotrze, ale musimy zrobić przerwę, naprawdę. Ale króciutko, przygotuj jakąś krótką wypowiedź. Już za chwilę wracamy. Piotr Semka, Maciej Sandecki, Marek Ponikowski. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Mówimy o polityce zagranicznej, mówimy o pierwszych studniach prezydenta Andrzeja Dudy, studniach, w których zaplanowane są zagraniczne wizyty. Na początek Estonia, potem Niemcy, Wielka Brytania i spotkanie prezydentów w
Erfurcie.
W Erfurcie, tak, doszedłem.
Potem jeszcze jest szczyt wschodniej flanki NATO, krajów wschodniej flanki
i też
NATO
debata
w listopadzie w Bukareszcie. Ale dwa słowa. No, jeżeli Donald Tusk uchylił się od złożenia oficjalnych życzeń, a potem wiemy już, że w sposób tylko z własnej winy nie przybył na zaprzysiężenie, no to naprawdę to jest już nieuczciwe, aby potem używać tego jako zarzutu, że nie jest to jeden z głównych tematów, celów wizyty. No, w dyplomacji każda akcja ma swoją reakcję. Albo Donald Tusk jest dalej politykiem Platformy, o czym świadczą wypowiedzi w prasie, że był w Warszawie i nadzorował zakończenie ostatecznego kształtu list PO i dalej jest gorliwym zagończykiem walczącym z prezydentem Dudą, albo chce być partnerem, który nawiązuje kontakty. Za czasów Lecha Kaczyńskiego bardzo modne było wykpiwanie Lecha Kaczyńskiego za fochy, za kręcenie nosem, za zachowania, które nie potrafiły wyjść ponad osobiste urazy. Teraz Donald Tusk w momencie inauguracji prezydenta zachowuje się dokładnie tak samo i chwilę potem formułuje się pytanie, no dobrze, ale dlaczego Duda póki co nie jedzie do Brukseli? No albo, proszę o konsekwencje.
Maciej Sandecki, Maciej Sandecki w tej chwili.
Momencik,
Maciej Sandecki.
Ja chciałem tutaj od razu odpowiedzieć panu Piotrowi, bo jednak cały czas strona PiS-u przedstawiała, że po pierwsze Donald Tusk w tej Unii Europejskiej zajmuje jakieś tam pośrednie stanowisko, że wcale nie ważne, nieistotne. Dwa, jeśli Piotr Duda nie jedzie do Brukseli do Donalda
Andrzej Duda,
przepraszam, i nie jedzie do Brukseli do Donalda Tuska, tylko do całej instytucji, do naszego największego partnera.
Nie, trudno to
jesteśmy. Nie,
Maćku, mów,
jest
proszę.
Komisarz Unii Europejskiej, to jest jednak ważniejsza funkcja, Parlament Europejski, no mamy tam swoich przedstawicieli, jesteśmy członkiem tej organizacji, to jest, otrzymujemy ogromną pomoc idącą w setki miliardów złotych stamtąd. Za chwilę samorządy nasze będą składać tam swoje aplikacje, najróżniejsze projekty. Więc to jest bardzo ważny kierunek, do którego powinien udać się prezydent i absolutnie zapomnieć o jakichkolwiek tutaj animozjach na gruncie naszym krajowym. Donald Tusk pełni teraz inną funkcję w Europie. Nie musi być obecny. Ja nie wiem, czy przyjeżdża na inaugurację prezydentów innych państw, nie wiem, Rumunii, Litwy i innych. Pewnie też tam nie bywa. I naprawdę, no, są rzeczy, które trzeba się po prostu na dnie wznieść i nie traktować tego
bardzo zupełnie. Mówicie zupełnie inaczej niż minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Tak mi się wydaje, że mówicie zupełnie inaczej, może tylko trochę inaczej, bo minister Schetyna powiedział, że plany prezydenta Dudy to w dużej części kontynuacja tego, co zapowiedziała i przygotowała kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego. Powiedział, że to pierwszy dobry sygnał, że możemy mówić o wspólnocie myślenia w kwestii polityki zagranicznej. Wierzę, że będzie to możliwe i następne kroki też będą w tę stronę, powiedział minister spraw zagranicznych. To, co mówicie, że wam brakuje, tutaj Maciek i Marek
Poniekowski. Brakuje tej Brukseli na pewno, bo cała reszta jest...
Ewidentnie chwali minister Schetyna, tak ale, mi się wydaje.
To jedno drugiego nie, mnie akurat po prostu zaniepokoił właśnie to, ten element, który chwaliła tak pani Arciszewska-Mielewska przed poprzedniej godzinie, że właśnie tutaj to myślenie takie, to właśnie to między
morzem. No
to jest jednak moim zdaniem próba odtworzenia tego jest z góry skazana na niepowodzenie i to prędzej czy później to wyjdzie, bo tu interesy tych państw są tak rozbieżne, mimo że oczywiście zgadzam się z Piotrem, że racjonalne byłoby, żeby te kraje porozumiały się co do konieczności wzmocnienia NATO na tym obszarze. To jest poza wszelką dyskusją. Niemniej pozwalam sobie niewiarę w to, że to w obecnej sytuacji jest możliwe. I jeszcze jedna tylko drobna rzecz. Piotrze, jeśli ty tu wytykasz małostkowość Tuskowi, to jednak wydaje mi się, że sytuacja, kiedy Tusk miałby przyjechać do Warszawy tylko jako były premier na zaproszenie zresztą marszałka Sejmu przy milczeniu kancelarii prezydenckiej, to trudno to odebrać inaczej, jak zamierzony afront w stosunku do przewodniczącego.
Jaki afront? No przecież przez Paweł Gruś,
skończmy z tymi afrontami, naprawdę.
Twierdził, że nie dostał zaproszenia prezydenta Dudy, podczas gdy potem się okazało, że Graś nie sprawdził, że zaproszenie wysyła pani Kidawa-Błońska, no więc naprawdę.
Ale jako byłemu premierowi, no jeśli się nie dostrzega, że Tusk jest na czele Unii Europejskiej, no to...
Że Duda nie przysłał zaproszenia. Jeśli to nie jest demonstracja
o czym my tu rozmawiamy?
Emocji, to już
Maćku,
nie wiem.
Ja jeszcze raz powtarzam. Prezydent Andrzej Duda mógł zaplanować wizytę w Brukseli, gdzie spotkałby się z szefem Komisji Europejskiej, panem Junckerem, który pełni bardzo ważną funkcję w Unii Europejskiej.
No ale nie mógłby pominąć Donalda Tuska.
Oczywiście mógłby się spotkać, ale...
I powinien.
Powinien się spotkać, no ale powinien być główny cel wizyty polskiego prezydenta w pierwsze pięć wizyt powinno być do Brukseli, jednak tak uważam.
Pięć wizyt do Brukseli? No nie,
w pierwszej piątce, no źle się wyraziłem. W pierwszej piątce pierwszych wizyt powinna być Bruksela, tak uważam. I szkoda, że tak się nie znalazło. Co do reszty, to...
No jeszcze nie wiemy, jak ta sprawa była rozgrywana po drugiej stronie w Brukseli, bo aby umówić wizytę, trzeba dobrej woli po obu stronach. No ale dobrze, no.
Jest wyraźny sygnał, i ze strony ministra Schetyny o dobrej współpracy, zapowiadającej się dobrej współpracy. Ale też wydaje się być dobry sygnał ze strony Kancelarii Prezydenta, dlatego że minister Szczerski wczoraj na tej konferencji mówił o tym, że prezydentowi Dudzie kancelaria będzie chciała, żeby towarzyszył wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prawdopodobnie będzie to któryś z wiceministrów.
Ale to jest normalna procedura. No chwała Boga, że jej prezydent Duda chce przestrzegać, ale to nie jest jakiś, że tak powiem, szczególny wykwit dobrej woli. No to bywa przy wizytach.
Tak powinno być. Ale pamiętamy czasy, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a ministrem pan Sikorski.
Zgoda, oczywiście.
I ta współpraca się absolutnie nie układała, więc ja traktuję tą deklarację tutaj kancelarii pana prezydenta jako taki gest, pokazanie, że my troszeczkę będziemy inaczej podchodzić do polityki zagranicznej.
Znaczy, do polityki zagranicznej, co do współpracy z rządem.
Tak, współpracy z rządem, to jest.
Piotr Semka teraz.
Marek Monikowski mówi, no co to za pomysł o wskrzeszanie pomysłu Międzymorza, wszyscy wiemy, że wszystkie te kraje mają swoje interesy, każdy działa osobno, trudno je skleić i skłonić do jednego działania. Dobrze.
No, ale to nie zmienia...
Mogę dokończyć?
Możesz, tak, możesz.
Dziękuję. A to nie zmienia faktu, że trzeba promować, ponieważ to właśnie kraje Międzymorza od Estonii po Krym stały się ofiarami rosyjskiego imperializmu. Od tego porwanego Estończyka po Tatarów na przykład krymskich, którzy teraz pod rządami rosyjskimi zostali bardzo mocno stłamszeni.
No to dlaczego nie ma Kijowa na tej liście w takim razie?
No dobrze, no nie wiem jaki jest stan
Kancelaria mówi, że prezydent Duda spotka się na jednym ze szczytów z prezydentem Poroszenką.
Przestrzegam was przed takim założeniem. Haha, nie ma wizyty, no Duda nabroił. Bardzo często jest tak, żeby doprowadzić do wizyty, trzeba pozytywnego, na przykład agendy, jakichś zachowań czy sygnałów z drugiej strony. Przecież to nie wiemy w tej chwili, jak wyglądały rozmowy telefoniczne z ukraińskimi partnerami. Nie wiemy. Z tego, co wiemy, że w tej chwili jest bardzo ostry konflikt między Poroszenką a Jaceniukiem. Więc tam jest w tej chwili dosyć gorąco. No też czasami bywa, że na przykład miejscowy ambasador mówi, że teraz nie jest dobry moment na wizytę. Tego nie wiemy. Dlaczego tak łatwo przychodzi mówienie, no nie ma wizyty, to oczywiście wina Warszawy.
Zrobimy krótką przerwę.
Tusk ustala listy wyborcze.
Zrobimy krótką przerwę
nie,
i po przerwie...
Panowie. Na parę publikacji prasowych.
Panowie, robimy krótką przerwę. Przepraszam, Piotrze, już ten. Robimy krótką przerwę. Po przerwie, pozostając przy prerogatywach prezydenta, rozmawiamy o polskiej armii, ale raczej o tym, czy my nie wydajemy na nią za dużo pieniędzy, a za mało na niedożywione dzieci. Ta wypowiedź prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, miała miejsce w dniu święta Wojska Polskiego. No i przyznam szczerze, że wzbudziła duże zaskoczenie i wiele komentarzy w mediach. O tym już za chwilę w Radiu Gdańsk. Komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi są Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk i Uniwersytet Gdański. Panowie, o Wojsku Polskim i niedożywionych dzieciach, niedojadających dzieciach, bo sprawa niedojadających dzieci to wyszła, tak ładnie nazywając, podczas inauguracyjnego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, gdy posłowie Platformy Obywatelskiej, przynajmniej część posłów, wybuczała ten fragment, gdy prezydent Duda mówił, że to wyzwanie dla Polski kwestia niedożywionych dzieci. I sprawa niedożywionych dzieci zaczęła żyć swoim życiem. Mieliśmy raporty, mieliśmy informacje, jak wielki odsetek dzieci w Polsce żyje w ubóstwie, jak wiele dzieci jest niedożywionych. I do tej sprawy odniósł się także prezydent Słupska, Robert Biedroń, ale przeciwstawił tym niedożywionym dzieci wydatki na wojsko. I powiedział, że warto byłoby się zastanowić, co jest bardziej potrzebne, czołg czy darmowe obiady dla dzieciaków. że jego zdaniem proporcje nie do końca są zachowane. Kupowanie super rakiet i wypasionych czołgów to pieniądze w dużej mierze wyrzucone w błoto. Wczoraj pytałem o to panią marszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską i powiedziała, i na jedno i na drugie są pieniądze w budżecie, i jedno i drugie jest potrzebne. Ale czy Biedroń ma rację, czy nie ma racji w tym, co mówi Maciej Sandecki, bo mniej więcej wiem, co Maciek powie.
No, ja się zgadzam z Robertem Biedroniem. No, uważam, że proporcje wydatków nie są proporcjonalne do końca w odniesieniu do potrzeb. Ja przypomnę tylko...
Czy nasza armia ma potrzeby?
Znaczy, oczywiście, każda armia ma potrzeby i dobrze, że wydajemy pieniądze na nowoczesne uzbrojenie, świat się zmienia, trzeba wydawać, inwestować w nowe technologie, w nowoczesną armię. Natomiast, no ja przypominam, że tylko u nas w naszej praktyce politycznej właśnie wydatki na armię mają taki sztywny zapis tego minimum 1%
2% i to teraz. Znaczy, wcześniej było, zaniechano było, tego i dopiero teraz koalicja wpisuje na przyszły rok w budżecie, że będzie też sztywny zapis 2%.
Sztywny
powrót
zapis
do tego zapisu.
Sztywny zapis 2% wydatków budżetowych na armię. Żadna inna dział budżetu aż taki, tak tego nie ma zapisanego, tak? Ja przypominam, że ludzie kultury od lat dopominają się o 1% na kulturę i nie mogą się o to upomnieć. Więc jest takie poczucie, że na tą armię wydajemy za dużo w stosunku do innych realnych potrzeb naszego kraju. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie jakiegoś naprawdę realnego zagrożenia w tej chwili, tak? Jak wojną. Jesteśmy członkiem NATO.
Daleko posunięta ekstrawagancja.
Marku, za chwilę dostaniesz głos.
Mhm. Tak mi się wydaje. Dlatego ja uważam, że rzeczywiście pytanie Roberta Biedronia, bo on postawił pytanie, tak? Nie stwierdził pewnej tezy, tylko zastanowić się, jak te środki budżetowe bardziej racjonalnie w stosunku do potrzeb rozkładać, wydaje mi się bardzo zasadne. Ja nie wiem, czy to akurat chodzi o biedne dzieci, tak?
No tak.
Ja rozumiem, że Robert Biedron miał na myśli generalnie różne sprawy społeczne związane z biedą.
Czołg czy darmowe obiady dla dzieciaków? Co jest bardziej potrzebne? Warto się zastanowić, powiedział. Czołg czy darmowe obiady dla dzieciaków?
No
wydaje
tak,
mi się, że odnosił się do kwestii niedożywienia dzieci, ewidentnie.
No może Marek Ponikowski ma perspektywę ze względu teraz, jako prezydent Słupska musi zwracać na tego typu uwagę. Widzi pewnie, co się dzieje w szkołach. On tam teraz taką reformę przeprowadził, że dzieci mają jeść bardzo ekologiczne jedzenie, więc może ma inną perspektywę ze Słupska w tej chwili. I na to
Marek Ponikowski w tej chwili. Marek Ponikowski, bardzo proszę.
Wydaje mi się, że ta wypowiedź prezydenta Biedronia to może być w annałach zapisana jako przykład straszliwej wręcz demagogii.
Bo dlaczego?
Dlatego, że on przecież jest człowiekiem wystarczająco inteligentnym, żeby wiedzieć, że jeśli w naszym miejscu Europy, w konkretnej sytuacji roku 2015, byśmy znowu, wiesz, ograniczali wydatki na zbrojenia, na wydatki obronne, to być może, że nie tylko dzieci byłyby znacznie bardziej niedożywione, gdyby nie daj Boże stało się to przeciw czemu się zabezpieczamy,
wojenny, tak?
Ale wręcz wszystko razem mogłoby wyglądać o wiele bardziej tragicznie. W związku z tym, po prostu człowiek odpowiedzialny nie może stawiać sprawy, bo jest to bezwstydna demagogia.
Piotr Semka.
No, pan Biedroń wypowiada się bardzo często w sprawach ogólnopolskich, co każe mi traktować go już nie tylko jako polityka lokalnego, ale polityka, który ma bardzo długoplanowe ambicje polityczne. I powiem szczerze, ta wypowiedź pokazuje niestety go jako groźnego demagoga. To jest oczywiście bardzo charakterystyczne dla sytuacji, w której już minęło bardzo wiele lat od wojny. Ludziom w głowie się nie mieścią sytuacje, w których dzieci mają większy nawet problem niż niedojadanie, tylko przeżycie. Tak wygląda obecnie Donbas, w którym dzieci muszą siedzieć na przykład w Mariupolu ostrzeliwanym przez rosyjskie rakiety, w piwnicy, i w których transporty z żywnością bardzo często mają duże problemy, żeby dotrzeć do dzieci. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, że bez bezpieczeństwa nie ma niczego...
Ale to nikt nie stawia tak sprawy.
Ja tak stawiam, zresztą pamiętam jeszcze 2 lata temu, kiedy już była bardzo groźny sygnał w postaci ataku na Gruzję, pan Janusz Palikot mówił, że w dzisiejszych czasach to liczy się wyłącznie nauka, kultura, technika i na to trzeba dawać, a nie na wojsko. To jest demagogia, która jest na lewicy bardzo częsta i która kiedyś była definiowana jako na przykład better red than dead i tak dalej. I to jest bardzo groźne. I ja nie będę udawał, że to jest inny pogląd. Po prostu w sytuacji, kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie kraju, tego typu wypowiedzi uznaję za nieodpowiedzialność. Ale proszę mi nie mówić, że to nie było dokładnie takiego sensu. Dokładnie taki sens był.
Maciej Sanecki?
Nie mamy bezpośredniego zagrożenia kraju żadnego w tej chwili.
Jak to nie?
Oczywiście, że nie. No, mamy
oczywiście, że
konflikt
tak.
na wschodzie Ukrainy, lokalny.
To
nie
jest
bezpośrednie.
Nie jest bezpośrednie zagrożenie kraju. No, nie mówmy nie używajmy takich słów. Rosja nie atakuje Polski. Nie stoją rosyjskie czołgi przy naszej granicy.
Dopiero jak zaatakuje, to wtedy będziemy się martwić, tak?
Nie.
Jak nie stoją?
Używajmy słów adekwatnych do sytuacji. Ja o to proszę. Chodzi o to, że ja chcę przestrzegać przed taką jedną rzeczą. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, obejmującego Europę, to ten konflikt naprawdę będzie zupełnie inny, niż nam się dzisiaj wydaje i wynika z naszych doświadczeń. On pewnie nie będzie się odbywał takimi tradycyjnymi modelami wojennymi, jak z II wojny światowej, tak? Czołg jedzie rudy, a za nim armia z karabinami. Inaczej to będzie na pewno zupełnie wyglądało. Ta wojna będzie w dużej mierze odbywała się pewnie w cyberprzestrzeni nowocześniejszymi różnymi działaniami. Naprawdę.
Czyli jeżeli
chcemy inwestować w armię, to naprawdę
inne
zupełnie technologie. I myślę, że to też miał na myśli Robert Biedroń.
To jeszcze gorzej w takim razie. Bo to znaczy mówi Piotr tak, Semko, że jeżeli Rosjanie nas zajmą bez wystrzału, to jeszcze lepiej, tak? No przepraszam, jest jeszcze coś takiego jak troska o niepodległość. No i jej gwarantem jest armia, no.
Ale nikt nie mówi, że likwidujmy armię, tak? Nikt tego nie powiedział, tylko chodziło pewnie o wskazanie na to, żebyśmy wydawali więcej pieniędzy na sprawy społeczne dotyczące biedy, wykluczenia i tego typu tematów w stosunku do pieniędzy, jakie wydajemy na armię. I jak tak rozumiem jego wypowiedź?
Nasi słuchacze też piszą.
Osłabiamy obronność kraju przez to.
Nasi słuchacze też piszą, jest takie chińskie przysłowie, pisze jeden ze słuchaczy, kto nie chce płacić na własną armię, będzie płacił na cudzą. To jest jeden z SMS-ów, jaki przyszedł do nas. Inny słuchacz pisze, czołg czy darmowe obiady na Syberii? Rozumiem, że chodzi o ewentualny konflikt w Rosji. Jeszcze jeden SMS, już ci Piotrze daję głos. I tak większość pieniędzy Ministerstwa Obrony Narodowej przyjada na wypłatę emerytur dla młodych emerytów, którzy przez większość służby grali w piłkę. Piotr Semko.
Powiem szczerze, nie uważam tego za przesadę. Nie wiemy na przykład, w jakich warunkach przetrzymywany jest ten estoński oficer służb specjalnych. Wiemy na przykład o pilocie ukraińskim, bardzo odważnej kobiecie, która jest trzymana w jakiejś klatce na procesach. przepraszam, ale jednak przypomnę, w czasie blokady Berlina w 1948 roku, kiedy Rosjanie odcięli wszystkie drogi do star zaopatrzeniowe dla tego miasta, mówi o zachodnim Berlinie, zachodni Berlińczycy mieli tyle oleju w głowie, żeby żartować, a było bardzo zimno, bo było bardzo mało węgla, mówili, w Berlinie jest teraz zimno, ale na Syberii jest zimniej. To jest jednak taka mądrość, która im bardziej przemawia do wyobraźni.
Mnie się te skojarzyły, ta wypowiedź pana Biedronia z tym, co robił Front Ludowy we Francji w roku 1939-1940, zwłaszcza po właśnie pakcie Ribbentrop-Mołotow, o którym tutaj rozmawialiśmy, kiedy właśnie taki bezwstydny pacyfizm uprawiano, nie bezinteresownie. Ja tutaj panu Biedroniowi niczego nie chcę przypisywać, ale dedykuję mu na przykład lekturę Andrzeja Bobkowskiego Szkiców piórkiem i właśnie tych stron dotyczących tego czasu.
W Paryżu słuchał właśnie takich wypowiedzi, a co nas obchodzi, jakiś Gdańsk, a co, no to nie chcieli umierać za Gdańsk, to Wehrmacht skoczył pod łuk triumfalny.
Panowie, Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza, to komentatorzy w Radiu Gdańsk. W tej chwili o relacjach państwo-kościół. Chciałbym zapytać was, czy rozdzielać państwo od kościoła? I jeśli
ale
tak,
jest
to
rozdział,
jak?
No, co za pytanie.
To jak? No wiesz, wypowiedź biskupów na Jasnej Górze świadczy o tym, że rozdzielanie państwa od kościoła to jest sztuczna rzecz, że nie jest możliwe rozdzielenie spraw państwa, od spraw narodu i od spraw kościoła.
Bardzo pierwsze pytanie. Rozdział i są sprawy, w których potrzebna jest na przykład kooperacja. Na przykład w sprawach, których dotyczą obywateli. Znaczy, jeżeli ktoś służy w wojsku, to ma moim zdaniem prawo do posługi religijnej i wojsko także w trosce o to, aby żołnierz miał sprawność bojową, powinien służbę na przykład duszpasterzy utrzymywać. I filmy z II wojny światowej pokazywają bardzo dobrze, jak ważną rolę odgrywali kapelani w czasie walk frontowych. Byłem niedawno w Paryżu, w kościele świętego Ludwika w Pałacu Inwalidów i tam jest gigantyczna tablica z nazwiskami kapelanów francuskich, którzy zginęli na frontach. Najwięcej oczywiście na frontach I wojny światowej, ale także na frontach II wojny światowej. Ta liczba kapelanów, którzy wówczas poległa, to jest dobry. To powinni obejrzeć wszyscy ci, którzy sobie po prostu obrażają tych ludzi. Ale odeszliśmy od tematu.
Ale kto ich obraża? Bo ja nie rozumiem,
obrażają ci, którzy mówią, że kapelani to są darmozjadzi, że państwo nie powinno łożyć na kapelanów, że powinno się usunąć na przykład religię ze szkół. To jest prawo obywateli, którzy na przykład rodziców, którzy mają dzieci w szkołach, czy też żołnierzy, którzy są katolikami, żeby taką posługę...
Znaczy ja tylko przypomnę, że jeśli idzie o posługę wojskową i nauczanie religii w szkołach, to nie dotyczy ona tylko kościoła katolickiego. Ja przepraszam, ale sięgam z doświadczenia do swoich korzeni wschodnich i wiem, jak wiele dzieci chodzi zarówno na katechezę do katechety katolickiego, jak i prawosławnego. Maciej Sandecki w tej chwili.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że właśnie jest zbierana, są zbierane podpisy w sprawie dotyczącej religii w szkołach. Chyba kilkadziesiąt tysięcy, z tego co wczoraj słyszałem, czy ponad 30 tysięcy takich podpisów jest zebranych. Jestem ciekaw, czy jeśli ta grupa
referendalna... Ale chodzi w tych podpisach o co? O wyprowadzenie religii ze szkół, czy niefinansowanie religii?
Niefinansowanie religii z budżetu.
Nie, Piotr, moment, teraz Maciek.
Nie, chodzi mi tylko o to, czy jestem ciekaw, czy jeśli ta grupa referendalna zbierze wymagane 100 tysięcy podpisów, czy Sejm zajmie się tym projektem ustawy jak to będzie debatowane w Sejmie. To jest, ja mam takie poczucie, że jednak przez ostatnie 25 lat, już chyba religia w szkołach jest ponad 20, no jednak mamy w tej chwili taki ruch, kiedy część rodziców widzi jednak, że nie był to dobry pomysł. Są przeciwni kontynuowaniu tej idei, widzą, jakie to przynosi skutki i chcą ten problem rozwiązać inaczej.
A jakie to przynosi skutki?
No chociażby takie, że miał być zagwarantowana w szkołach etyka, nie ma. I wiele dzieci, które rodzice być może nie posłaliby na lekcje religii nigdy, no jest pod pewną presją, tak, środowiska, uczniów i tak dalej i de facto jakoś są zmuszane do udziału w tych lekcjach, tak. One nie są, te lekcje też ustawiane tak, jak obiecywano to, że będą na początku, na końcu planu lekcji. No, wiele rzeczy jest poddawanych w wątpliwość, czy w ogóle religia powinna być przedmiotem szkolnym, tak? Czy nie powinna być przedmiotem nauczanym w salkach katechetycznych i tak dalej. Tak jak było kiedyś. I ja nie widzę powodu, żeby do tego modelu nie powrócić również. No, to jest pole do dyskusji, tak? I jak przez te 25 lat ta sprawa była społecznie odbierana.
Dobrze, dwa słowa.
Nie, Marek Ponikowski i potem Piotr.
Ja akurat nie mam nic przeciwko temu, żeby treścią wypełniać zapisy zarówno polskiej konstytucji, jak i konkordatu. I oba te akty prawne zawierają jednak formułę, która zakłada przyjazną, ale jednak odrębność tych dwóch instytucji. Dlatego jednak to, co mówił w ostatnią niedzielę biskup Depo, jest
tej górze.
Dość niepokojące, bo to jest jakby zakwestionowanie tego właśnie, tej sytuacji. A przecież cała ta dyskusja w tej chwili wybuchła po sprawie dość osobliwych wypowiedzi i decyzji jednak kościelnych związanych z prezydentem Komorowskim.
Ustawą o in vitro.
Gdzie w gruncie rzeczy Kościół chciał zastosować wobec niego rodzaj jakiejś ekskomuniki za to, że prezydent wykonywał swoje państwowe obowiązki. No to już jest coś niepokojącego dość. W świetle zwłaszcza przypomnianej całkiem niedawno przez Tygodnik Powszechny encykliki Evangelium Vitae, w której Jan Paweł II wypowiedział się właśnie w odniesieniu wprawdzie do przerywania ciąży, ale przecież to jest sytuacja dość podobna z in vitro, że katolik, który działa w ten sposób, żeby wesprzeć akt prawny, ustawę, która w sytuacji, kiedy nie można całkowicie zakazać, to doprowadzić do tego, żeby jak najmniej jak najniższe szkody spowodować wprowadzeniem tego aktu prawnego, że to jest dopuszczalne i akceptowalne. W związku z tym tutaj mamy taki już typowy przykład, kiedy biskupi są bardziej papiescy nie tylko od papieża, ale i od świętego papieża.
Piotr Sępka.
No dobrze, dwa słowa jeszcze o religii. Tutaj mieszane są dwie rzeczy, to znaczy kwestia zajęć z etyki, na które Kościół nie ma wpływu. I to jest słuszny, ale to jest zarzut kierowany do władz szkolnych.
Znaczy do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Tak, natomiast no, jest absurdem, w którym grupa rodziców, która nie posyła dzieci do szkół na lekcje religii, na przykład dywaguje, czy katolikom będzie lepiej, że będą mieli zajęcia w szkołach, czy też w salkach parafialnych. To jest sprawa już społeczności. Po drugie, uważam,
ale to,
że...
Mi się wydaje, że wielu rodziców...
Maćku, dajmy Piotrowi. Piotrze,
nie,
proszę, Piotrze.
To wydawanie to tobie, że Maćku się tobie wydaje, że wielu rodziców, no to jest kwestia dyskusji, a mi się wydaje, że nie. No. Ale wróćmy jeszcze do kolejnej kwestii. Otóż, no właśnie, wybiłeś mnie z rytmu. Otóż w wypadku lekcji religii to jest moim zdaniem coś, co zbieranie podpisów, zazwyczaj przez osoby niechętne religii, to jest groźny precedens, bo można sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład ludzie narodowości polskiej zbierają podpisy przeciwko zajęciom albo działalności szkół dla mniejszości narodowych. Też na zasadzie, że nas jest więcej, prawda? Są takie prawa, które ja nazywałbym tak trochę na wyrost prawami kardynalnymi, że sytuacja, w której większość albo duża grupa zorganizowana zbiera podpisy przeciwko czemu, jest bardzo groźna dla pewnego ładu społecznego. I jeżeli powtarzam, to
na
jest
przykład
to samo...
państwo elbanoscy, tak?
Nie, to jest jeszcze inna sprawa. To jest kwestia 2 milionów. A no tak, to,
aha,
ale.
Aha, czyli jest, jednak nie, jest Marek, nas więcej,
nie,
tak?
Nie jest sprzeczne, ponieważ elbanoscy walczą o prawo, aby rodzice mogli decydować.
Absolutnie.
Czy wysyłać dzieci do szkoły, czy nie. To nie jest adekwatne. Jeżeli jest zbieranie podpisów, które mają ograniczyć czyjeś prawa, a nie zwiększyć zdolność decydowania, to nie ma analogii w takiej sprawie. Dlatego nie ma analogii pomiędzy zbieraniem podpisów przeciwko religiom w szkole, a zbieraniem podpisów przez elbanowskich, aby rodzice mogli wybierać. Nie ma żadnego związku.
Trochę rację Piotr ma. Maciej Sandecki.
Znaczy, ja uważam, że można zbierać podpisy pod różnymi inicjatywami.
Dlaczego? No
jesteśmy,
dobrze, no
żyjemy w demokratycznym państwie. Jak ktoś ma,
Piotrze,
jak
teraz
ktoś ma taką potrzebę, uważa, że jest to słuszne, może zbierać podpisy. Jest cała procedura, musi zebrać 100 tysięcy podpisów, później zajmuje się tym Sejm i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie jest, nie jest tak, jak mówi Piotr Maćku, że rzeczywiście powinno się działać w kierunku poszerzenia ewentualnie wolności, a nie ograniczenia wolności.
No ale ci ludzie, rodzice, którzy zbierają te podpisy, ludzie, się, którzy podpisują,
prawa, tak?
Oni uważają, że ich wolności są przez to ograniczane.
Ale nie, mają prawo zbierać podpisy na rzecz żądamy, żeby realizowano prawo do etyki, a jeżeli zbierają pod tytułem wyrzucić religię ze szkół, to występują przeciwko wolności rodziców, którzy chcą posyłać dzieci w szkołach.
Maciek, odpowiedź.
O to mi chodzi.
No, ale ja myślę, że to tam podpisują się również rodzice wierzący pod tą, pod
dobrze,
tą projektem
ale
ustawy.
Piotrze,
którzy,
dajmy
to Maćkowi. Nie są tylko jacyś
no
ateiści i ludzie innych wyznań,
Piotr,
którzy uważają, że włożenie jakby religii do szkół nie przyniosło niczego dobrego.
Ale to mieszają.
Że religia nie jest przedmiotem, który powinien być oceniany w systemie szkolnym, którego zdaje się egzamin, że to jest inny rodzaj nauki.
Czyli proszę bardzo, ograniczenie wolności. Ograniczenie wolności.
Nie, niekoniecznie. No,
nie,
jeżeli ktoś, jeżeli
tak.
ktoś Panowie... jest katolikiem i chce posyłać swoje dziecko na religię, ma
to
możliwość...
To rozmawia z miejscowym proboszczem na ten temat.
No, Piotrze, ale ograniczenie wolności występuje też w drugą stronę, bo jednak sytuacja, kiedy gro dzieci z różnych powodów, absolutnie czystych albo tylko koniunkturalnych, bo i tak bywa, ludzie posyłają dzieci na religię, a jest jakaś grupa mniejsza znacznie dzieci, które nie chodzą na religię, to one są w sytuacji szkolnej zawsze w pozycji wykluczonych. No i to jest problem.
Ja to twój postulat znowu nie do kościoła, ale po części do kościoła, znaczy w tym sensie, że katecheci powinni powiedzieć, drogie dzieci, jeżeli którekolwiek z was będzie kreowało waszych kolegów, którzy nie chcą chodzić na religię jako gorszych, popełniacie grzech niechęci, nienawiści.
Braku
ale
miłości.
Też szkoła powinna też działać. I
szkoła
mówić,
powinna
że...
być wolna od religii, jak uważam.
Nie,
a,
znaczy,
od religii,
Państwo powinno być wolne.
Panowie, musimy kończyć.
Zamiast religii, religioznawstwo.
Dyskusja się rozpoczyna, a musimy ją niestety kończyć. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze, za chwilę przedsiębiorcy w tym studiu. Ja bardzo dziękuję za dziennikarskie komentarze. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, do
widzenia. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam serdecznie.